Porozmawiamy teraz o tym, czy w Polsce rodzi się za mało dzieci, a pretekstem do naszej rozmowy będzie kampania społeczna, która towarzyszy nam od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej. Mam na myśli kampanię Fundacji Nasze Dzieci z Kornic i billboardy z hasłem Gdzie są te dzieci? Z grafik na plakacie wynika, że w latach 50. ubiegłego wieku polska rodzina miała 6 dzieci, w latach 80. 4, a obecnie statystycznie to 2,5 dziecka na rodzinę. Ta kampania jest szeroko komentowana w mediach, choć nie wiem, czy dobrze odebrana. Przykładem może być żartobliwa odpowiedź łódzkiego Orientarium, które w internecie zamieściło zdjęcie dzieci w zoo i napis w podobnym stylu, tu są te dzieci. Z fundacją, która przygotowała kampanię, skontaktowałam się dzisiaj. Niestety odmówiła mi ona komentarza. Mam nadzieję, że nie odmówi go mój gość, profesor Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Witam w studiu, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
W kampanii chodzi oczywiście o dzietność, aczkolwiek chyba te dane z plakatu niekoniecznie są prawidłowe.
Nie są prawidłowe, natomiast ja bym rozpoczął od pytania, gdzie są te dzieci, powiedziałbym krótko i zwięźle. Pewna ich część jest w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach, gdzie Polki wyemigrowały 20, 15, 10 lat temu. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że ostatnie lata to jest odwrotny kierunek, nieprawdaż, migracji. My jesteśmy troszkę zasilani, ale wrócimy do tego wątku za moment. Natomiast tak. Wracając do tych liczb, no jak ja usłyszałem, że w latach 50. ta typowa rodzina miała 6 dzieci, to przyznam, że się troszkę zdziwiłem. No, wówczas normą było, iż kobieta miała mniej więcej około roku 1960 typowa kobieta rodziła 2,5 dziecka, nieprawdaż? Oczywiście to jest uśredniona wielkość, więc nie dziwmy się, że pojawia się ta połowa. Kiedy patrzymy na te dane, jakie z ostatnich lat występują, to przed pandemią to było mniej więcej 1,4, czy troszkę powyżej 1,4. Natomiast no, pandemia niestety nam zmniejszyła gotowość do rodzenia dzieci, w związku z czym to są wielkości ledwo przekraczające 1,3. Nie jest najgorzej. Z oczywistych względów, no nie jest to początek obecnego stulecia, kiedy to mieliśmy dwa takie lata, kiedy ledwo był przekroczony poziom 1,2, aczkolwiek te 1,3 to jest oczywiście bardzo mało. Ja tylko przypomnę, bo to jest wiedza taka szkolna bardzo, żeby zapewnić prostą zastępowalność, czyli utrzymywanie się ludności w długim okresie na niezmienionym poziomie, to ta typowa kobieta powinna rodzić prawie 2,1 dziecka średnio.
A po co jest ta zastępowalność? To znaczy, czy mówimy tutaj o tym, że ciężko będzie utrzymać osoby w wieku postprodukcyjnym, jeżeli będzie za mało nowych dzieci?
Zależy z jakiej perspektywy spojrzeć. Demografowie raczej się nie przejmują tak bardzo ekonomią, nieprawdaż? Bowiem z definicji zajmują się przede wszystkim no, procesami ludnościowymi. W związku z czym dla nich zastępowalność jest bardzo prosty sposób definiowana. Patrzymy na to, w jakim stopniu liczba dzieci zastępuje liczbę rodziców. No i ta wielkość nieco powyżej dwojga oznacza, iż to pokolenie dzieci zastępuje rodziców. Dlaczego powyżej dwojga? Bo ktoś mógłby powiedzieć, no przecież wystarczy, skoro jest kobieta i mężczyzna, nieprawda, stworzą związek posiadający potomstwo, to wystarczyłoby dwa. No nie. Nie wszystkie dzieci po pierwsze dożyją do momentu, kiedy będą miały własne dzieci, a po drugie rodzi się troszkę więcej chłopców i z oczywistych względów musimy zrekompensować to nierówność, jeśli idzie o płeć i stąd te dwa i powiedzmy 0,7, patrząc na dzisiejsze takie realia, więc troszkę powyżej dwójka. Natomiast z oczywistych względów, poza demografią, ta zastępowalność ma wielki wpływ na świat, jaki obserwujemy, w tym między innymi na te najważniejsze relacje ekonomiczne. A zatem przede wszystkim na to, jaka jest długofalowo relacja pomiędzy liczbą ludzi młodych, a już nie młodych. Młodych, czyli wieku aktywności zawodowej, tych, którzy pracują przede wszystkim i tych, którzy już z uwagi na swój wiek i pewne wypracowane uprawnienia mogą utrzymywać się z świadczeń emerytalnych. I z oczywistych względów, no ta zastępowalność w długim okresie przekłada się jednoznacznie na zmiany odnoszące się do tej relacji. A więc relacja ludzie, powiedzmy, w średnim wieku, ci, którzy pracują, zarobkują, płacą podatki, a przede wszystkim oczywiście składki na ubezpieczenia społeczne i ci, którzy z owych składek są pośrednio utrzymywani.
I tutaj wystarczy na przykład zajrzeć do danych GUS-u ze spisu powszechnego, który jest przecież co 10 lat realizowany. Gwałtownie wzrasta liczba osób w wieku 60-65 lat i więcej, czyli w tym wieku postprodukcyjnym, natomiast wiek przedprodukcyjny się nie zmienia mniej więcej, ale ten wiek produkcyjny spada.
No tak, ale po części to jest związane z nadzwyczajnym czynnikiem, czyli wpływem II wojny światowej. Też musimy sobie zdawać sprawę, że na naszych oczach w ciągu tych ostatnich 10 lat wszystkie roczniki powojennego wyżu demograficznego przesunęły się do tej grupy wieku 60+, podczas gdy jeszcze w 2011 przy okazji poprzedniego spisu, no, część z tych osób była jeszcze w tym wieku aktywności zawodowej.
Czy to znaczy, że za 20-30 lat ta sytuacja może się ustabilizować, bo znowu inni ludzie będą w wieku postprodukcyjnym?
To znaczy, jeśli mówimy o relacji pomiędzy liczbą osób, powiedzmy, w wieku nieprodukcyjnym a produkcyjnym, no, powiem tak. Na razie, patrząc na to, co już wiemy, to ona będzie się troszkę pogarszać dalej. Natomiast czy za więcej niż 20 lat będzie poprawiać się czy pogarszać, tak łatwo się domyślać, w dużym stopniu zależy od tego, ile dzieci się będzie rodzić w nadchodzących latach, bo przecież pamiętajmy też, że nawet jeśli próbujemy oddziaływać dzisiaj na skłonność do posiadania potomstwa, to z perspektywy rynku pracy rezultaty są widoczne mniej więcej po 20-22 latach. Tak.
To może naszym problemem nie powinno być to, że rodzi się teraz za mało dzieci, tylko to, że we wcześniejszych czasach urodziło się ich za dużo. Mówi się przecież o przeludnianiu planety.
O tak, ale wydaje mi się, że logika w skali mega niekoniecznie musi się pokrywać z logiką w skali makro, a tym bardziej jeszcze...
tymi krajami
tak,
takimi jak
a poza
Chiny,
tym
Indie,
jeszcze to... na dodatek całkowicie się nie musi pokrywać z logiką w skali mezo, tak na przykład miasta Łodzi, nieprawda? To wszystko jest kwestią tak naprawdę odpowiedniego spojrzenia i uświadomiania sobie, iż no, te różne części świata, czy różne kraje, czy różne województwa, patrząc na Polskę, czy wręcz mniejsze jednostki administracyjne, no mają bardzo zróżnicowaną sytuację. A na dodatek, nawet jeśli mamy do czynienia z groźbą przeludnienia, realną, żeby nie było niedomówień, to i tak pojawia się pewien problem związany z tym, że przecież to przeludnienie nie w równym stopniu grozi poszczególnym częściom świata, po pierwsze. A drugie, że jeśli mamy do czynienia z pewnymi zmianami na jakichś małych fragmentach, to one mogą być czasami bardzo niekorzystne, nie tylko z perspektywy zmian liczby ludności, ale przede wszystkim z perspektywy zmiany struktury wieku owej ludności. I my w dzisiejszej Polsce, jeśli się boimy o to, iż będzie nas w perspektywie roku 2050 o te mniej więcej 4 miliony mniej niż obecnie, to boimy się nie tylko o to, że będzie nas mniej, ale boimy się przede wszystkim tego, że zostanie bardzo znacząco zakłócona struktura wieku ludności, że nastąpi już nie pewne małe wypaczenie, ale że nastąpi deformacja piramidy
wieku. Nie będzie
wieku.
Miał się kto opiekować na przykład tymi starszymi?
Na przykład, choć, to znaczy bardziej opiekować niż łożyć na utrzymanie, może tak, bo tak naprawdę przyszłość pewnie będzie w dużym stopniu zależeć jednak do postępów automatyzacji, digitalizacji i tak dalej. I tutaj się pojawi oczywiście problem troszkę inny, jak podatkować te nowe sposoby pracy w taki sposób, żeby pozyskiwać z tego środki na finansowanie no, tradycyjnie pojmowanego zabezpieczenia społecznego, czy przede wszystkim tych systemu emerytur, nieprawda, czyli rent. Ale to jest jakby troszeczkę inna rzecz. Poza tym też pamiętajmy, że liczba ludności zależy nie tylko i wyłącznie od liczby urodzeń. Jest jeszcze drugi sposób oddziaływania. Zatem, że tak powiem, mniej lub bardziej przychylne patrzenie na napływ migrantów. I to jest przecież ten czynnik, który no, w ostatnich latach nam bardzo pomagał, jeśli idzie o stabilność finansów publicznych. Przede wszystkim, oczywiście mówię tutaj o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętajmy te najpierw dziesiątki, potem setki, ostatnio ponad milion cudzoziemców płacących składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli legalnie tu pracujących, mających, znaczy płacących podatki, wszystkie składki na ubezpieczenia i tak dalej. pełnoprawnych pracowników, no nam bardzo pomaga oczywiście, albowiem oznacza, że jest dopływ pieniędzy, który może być wykorzystywany de facto na bieżące finansowanie.
Tak, nawet w weekend widziałam informację o tym, że państwo w tym momencie nie dokłada, mówiąc kolokwialnie, do uchodźców z Ukrainy, którzy, no właśnie, płacąc podatki, zaczęli już w pewnym sensie sami się tutaj utrzymywać.
No tak, ale to jest jakby powiedzieć, ta sytuacja ostatnich kilku miesięcy, ona jest nadzwyczajna. Natomiast ja myślę o tym, co było, nazwijmy to typowe w czasach normalnych, o ile czasy COVID-u też można nazwać normalnymi, ale na przykład wojennymi czasami, prawda?
No dobrze, ale my lepiej postrzegamy nasze wyjazdy na zachód niż przyjazdy obcych tutaj przede wszystkim ze wschodniej granicy.
Tak, tylko że nie dostrzegamy tego, że ja będę teraz z perspektywy oczywiście owych urodzeń mówić, tak, że nasze wyjazdy na zachód doprowadziły do tego, że przez kilka kolejnych lat w Wielkiej Brytanii rodziło się po ponad 40 tysięcy dzieci, których matki urodziły się w Polsce. Taka to jest kategoria w tamtejszej statystyce. Mhm. Nie ma obywatelstwa, tylko miejsce urodzenia matki. Jakby pomijaliśmy to, że corocznie po kilkanaście tysięcy dzieci, matek Polek urodzi się w Niemczech, po ileś tam tysięcy w innych krajach. Inaczej mówiąc, że ten wyjazd Polaków na zachód, no, związany był po prostu z utratą demograficzną, tak powiem, podwójną. Nie tylko wyjechali, ale jeszcze zabrali swoją zdolność rozrodczą. Z drugiej strony nie dostrzegamy tego w tych oficjalnych statystykach, że w ostatnich kilku latach następuje bardzo, bardzo dynamiczny wzrost liczby urodzeń rejestrowanych w Polsce, czyli znajdujących się w tych oficjalnych statystykach, wykorzystywanych do tych wyliczeń poziomu dzietności, które związane są z napływem imigrantów. Tymczasem w 2021 roku 2,7% wszystkich urodzeń w Polsce to były urodzenia, w przypadku których matka miała inne obywatelstwo niż obywatelstwo polskie.
I te dzieci wchodzą w statystyki
tak,
nasze.
I te dzieci wchodzą w statystykę, bo są tu rejestrowane, tak, no po prostu, więc jak najbardziej wchodzą i podwyższają nam i liczbę urodzeń, i poziom dzietności. Jako ciekawostkę dodam to, iż kiedy wprowadzono 500+, to chwalono się, że w jednym roku przekroczyło 400 tysięcy, ale gdyby odjąć wówczas urodzone dzieci wydane na świat przez matki nie mające polskiego obywatelstwa, byłoby poniżej 400.
Postrzeganie w ten sposób programu 500+ wydaje mi się w ogóle straszne, bo przekładamy tutaj dzieci na pieniądze i wydaje się, że zaraz padnie jakieś takie pytanie, czy nam się opłaca mieć dziecko, no bo przecież dostaniemy na nie pieniądze od państwa. To chyba nie o to chodziło. Chodziło o pewną zachętę, ale no to nie miał być jedyny bodziec przecież.
Nie bardziej nawet nie zachętę, ile bardziej o zmniejszanie obaw, nieprawdaż? Bo każdy, kto myśli o dziecku, chyba ma pewne obawy. Obawy na różnych płaszczyznach, nieprawdaż, występujące. To są obawy, czy będę dobrym rodzicem, nieprawdaż, takich czysto psychologicznych, tak, czy osobowościowych, przez ekonomiczne, nieprawdaż, czy będzie mnie stać na to, aby opiekować się dzieckiem, czy będę mógł w stanie odpowiednio godzić obowiązki zawodowe z rodzicielskimi, obowiązki małżeńskie z rodzicielskimi, bo to przecież też oddziałuje na jakość pożycia, nieprawdaż? Czy będę w stanie zapewnić odpowiednie warunki bytowe, już nie tylko te ściśle materialne, nieprawdaż? I tak dalej, i tak dalej. I to jest cały szereg wielkich pytań, rodzących wielkie obawy. I tak jak ja rozumiem, to ten program miał przede wszystkim, no, zmniejszyć trochę obawy na tej płaszczyźnie materialnej, nieprawda, że no owszem, każde kolejne nowe dziecko, które się pojawia w rodzinie, ono obniża poziom życia tej rodziny, no nie łudźmy się, jak się ma dwie pensje, powiedzmy, i żyje się we dwie osoby, same, nieprawda, dwie dorosłe, jak się rodzi dziecko, to nagle trzeba podzielić ten dochód nie przez dwa, tylko przez trzy, potem się, jak pojawi się następne, nie przez trzy, tylko przez cztery, nieprawdaż? Więc na dodatek jeszcze ograniczania, zmniejszają się możliwości wykonywania dodatkowej pracy i tak dalej, i tak dalej.
No i są to jeszcze...
To są koszty, nieprawdaż?
Tak.
I ludzie się tego boją i to miało trochę złagodzić obawy. Tak,
są też jeszcze te inne obawy związane z przeludnieniem, o którym wcześniej rozmawialiśmy, bo słyszałam, że jest całkiem spora grupa młodych ludzi, którzy nie chcą mieć dzieci, bo nie wiedzą, w jakim świecie one będą żyły.
Po części pewnie też. Ja przyznam się pani, że kiedy jakieś 20 lat temu od moich znajomych słyszałem właśnie o tym, że w trosce o taki dobrostan ekologiczny, planetę, tak? Czy raczej w trosce o przeludnienie świata, nie chcą mieć dzieci, to mnie to troszeczkę bawiło, ale od tego, no tak, istnieje prawda czasu, prawda ekranu, nieprawdaż, to była ta prawda czasów tamtejszych i to było z tamtej perspektywy, no, takie nieoczywiste, natomiast z oczywistych względów dzisiaj to już mamy do czynienia z inną częstością deklarowania tego typu opinii, a to z oczywistych względów też wskazuje na to, iż dla pewnej części młodych ludzi może być to jednak przyczyna, no, braku entuzjazmu wobec posiadania dzieci.
Czy ta sytuacja z dużą liczbą urodzeń za granicą, urodzeń Polaków, ale za granicą, jest do uratowania? To znaczy, czy te dzieci mogą wrócić?
Teoretycznie tak, ale ja bym nie spodziewam się jakiegoś wielkiego powrotu, bo przecież my widzimy, iż bardzo wyraźnie zmienił się charakter migracji. Inaczej mówiąc, ci, którzy jechali, żeby zostać na stałe, zostali. Bardzo duża część tych, którzy myśleli, pojadę na rok, dwa, trzy, żeby tam odłożyć, nieprawda, przysłać pieniądze, kupić mieszkanie, wyremontować i tak dalej, decydowała się na zostanie. I to jest widać bardzo wyraźnie w tym, co się nazywa remitansy, czyli te pieniądze, które płyną od emigrantów do kraju pochodzenia, że ten strumień, najpierw bardzo duży, zaczął wyraźnie się kurczyć, co jednoznacznie pokazywało, że ludzie nagle stwierdzili, tu jest moje miejsce, w którym będę mieszkać, w związku z czym tu chcę wydawać, nieprawdaż? Tutaj myślę o jakimś mieszkaniu, tutaj myślę o jakichś większych zakupach, o zapewnieniu sobie odpowiedniego poziomu życia. I myślę, że dopóki istnieje różnica poziomu i dochodów, i poziomu życia, to nie łudźmy się, że ci polscy Brytyjczycy, polscy Niemcy, czy polscy Irlandczycy będą tak chcieli tutaj przyjeżdżać. Pokolenie ich rodziców być może tak, po dorobieniu się uprawnień emerytalnych, kraj przodków, gdzie się bardzo często posiada jakieś, czy będzie w przyszłości po śmierci rodziców posiadać jakieś mieszkanie, domek, coś takiego. Prawdopodobnie dalej tańszy. W przypadku wielu krajów zachodniej Europy zapewne za te 20-30 lat zaczniemy być postrzegani również jako atrakcyjni z punktu widzenia klimatycznego, jako obszar relatywnie rzadko nawiedzany przez upały na przykład, więc to tak.
Natomiast... Ale to znowu wrócą nam ci starsi ludzie.
Tak, tak.
To niedobrze.
Nie wiem, czy tak niedobrze. No wrócą, że tak powiem, przynajmniej z własnym dochodem. Więc z tej perspektywy nieprawdaż nie będą dodatkowym obciążeniem, mówiąc brzydko. Natomiast no to nie oczekiwałbym w tej chwili powrotów jakichś masowych tych młodych, nieprawdaż.
Czyli jedyna nadzieja w dzieciach migrantów.
Znaczy jedyna nadzieja...
Może nie jedyna, ale główna.
Ja myślę, że my w ogóle dyskutując o problemach demograficznych zadajemy sobie bardzo często błędne pytania tak naprawdę. To jest inna rzecz, nieprawda? Pierwsze to, iż zbyt często mówimy o Polsce jako o jednym, jednolitym demograficznie kraju, zapominając, że sytuacja demograficzna poszczególnych regionów, subregionów jest całkowicie inna.
Ale czy to znaczy, że błędne jest takie stwierdzenie, że jeśli w danym kraju rodzi się dużo dzieci, to świadczy o dobrobycie danego kraju?
Generalnie można pewnie tak to gdzieś tak zdefiniować, ale co nie zmienia faktu, że nie zawsze dobra sytuacja musi oznaczać, że jest wszędzie w tym kraju, nieprawdaż? Czy duża liczba urodzeń, że występuje wszędzie w danym kraju. I to jest jakby pierwszy element. I drugi z naszej tutaj rodzimej takiej perspektywy, no ja myślę, że to jest zbyt rzadko zastanawiamy się właśnie nad tym, w jakim stopniu i czy przede wszystkim w jakim stopniu, na jakich warunkach rekompensować braki w zakresie reprodukcji, czyli tą niemożność zastępowania pokolenia rodziców przez pokolenie dzieci, migracją. To jest, myślę, to kolejne bardzo ważne pytanie, czy raczej zbiór pytań, bo podkreślam, czy to robić, nieprawdaż? Tak. W jakim stopniu, a przede wszystkim na jakich warunkach, tak? Czy otwierać granice, mówiąc każdy, kto chce, czy stosować pewne zasady takiej selektywnej imigracji, określając czy to obszary geograficzne, których jesteśmy szczególnie zainteresowani pozyskiwaniu mieszkańców, czy też kwalifikacje tych osób, czy jakieś inne tutaj, nieprawdaż, zmienne, jakie, znaczy zmienne warunki, jakie muszą spełnić, aby osoby te były dobrze widziane prawnie, nieprawdaż, na terenie naszego kraju.
To jeszcze na koniec zapytam tylko o tą najmniejszą skalę. Jak to jest w Łodzi? Bo w ciągu ostatnich 10 lat pamiętam, że robiliśmy mnóstwo rozmów na temat tego, że Łódź po pierwsze wyludnia się, po drugie starzeje się. I rozumiem, że ta tendencja się utrzymuje.
Utrzymuje mimo tego, iż nastąpiła pewna poprawa, jeśli idzie o poziom dzietności. Łódź, odkąd tylko mieliśmy dane, wyraźnie odstawała nie tylko od średniej krajowej, ale wyraźnie odstawała również od innych wielkich miast, których, no, tak się składa, że zawsze oczekiwaliśmy, że chociażby z uwagi na to, iż mieszkające tu kobiety są częściej aktywne zawodowo, lepiej wykształcone, że ta dzietność jest niższa. I to się troszkę pozmieniało, ponieważ w tej chwili Łódź ma praktycznie średnią krajową, nie będziemy, znaczy nawet ciut powyżej, to są tam 200, jeśli idzie o poziom dzietności, więc nie będziemy tutaj, nieprawda, tutaj opowiadać. Natomiast, znaczy tak, doszliśmy do tego, ale wciąż odbiegamy od innych wielkich miast. Bo tak się dziwnie składa, że w dzisiejszej Polsce mieszkanki wielkich miast średnio rodzą trochę więcej dzieci niż średnia krajowa. Oczywiście można się sprzeczać, jakie są to uwarunkowania. Prawdopodobnie po prostu te największe miasta jako pierwsze rozpoczęły proces odraczania decyzji prokreacyjnych i po prostu doszły już do ściany, mówiąc kolokwialnie. Inaczej mówiąc, jak się już ma te 30-32, to już nie ma co czekać na ten jeszcze rok kolejny, nieprawda, że odkładanie. Gdy tymczasem ta część Polski wiejska, słabiej rozwinięta, doświadcza właśnie tego bardzo wzmocnionego procesu stwierdzania, o, to nie jest właściwy czas, poczekam rok, dwa, trzy. I jesteśmy właśnie świadkami, nieprawda, tego, iż no, w dużym stopniu niska dzietność tradycyjnych takich wiejskich obszarów, peryferyjnych wiejskich obszarów, wynika po prostu z tego procesu odkładania na później. Nie zmienia to jednak faktu, iż te wielkie miasta dzisiaj mają więcej dzieci niż średnio w Polsce. No Łódź tutaj, mimo też, jak mówię, no, wejścia nieco na lepszą sytuację, no jednak też odbiega od tych innych wielkich miast. No 0,2, jeśli idzie o współczynnik dzietności, a to jest różnica między Warszawą a Łodzią, to jest jednak kolosalna różnica.
Ale to jest bardzo zaskakujące. Czyli mieszkanki miast doszły już do tego momentu, w którym chcą mieć te dzieci, a mieszkanki wsi właśnie zrozumiały, że mogą poczekać, tak?
Można tak powiedzieć, tak, że po prostu no wie pani, w miastach bardzo wcześnie rozpoczął się ten proces odraczania decyzji prokreacyjnych i po prostu no, przebiegał bardziej dynamicznie. Natomiast wieś jest no, bardziej zachowawcza. Na dłuższy okres był rozłożony ten proces.
Trudna jest ta statystyka, tak sobie myślę. Przecież to są indywidualne decyzje, a my później próbujemy to wszystko uogólniać, a to nie jest wcale takie proste.
No cóż, że tak powiem, kiedy niejaki Kettler w latach 30. XIX wieku wprowadzał pojęcia człowieka uśrednionego, to miał dokładnie te same obiekcje, o których pani teraz wspomina.
Tak, a później nam wychodzi 1,5 dziecka statystycznie i tak dalej, i tak dalej. Profesor Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego o tym wszystkim opowiadał. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również.